Pán s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Feresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naasona, Naason ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Jonatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie Panu, oto kolejny dzień naszych rekolekcji. Jesteśmy już po tym dniu, kiedy słyszeliśmy wezwanie do tego, aby stanąć w prawdzie przed sobą i Panem Bogiem, aby wybierać na drogach naszego życia te drogi, które prowadzą nas do Boga, że pomocą nam w tym służy szczególnie jeden z darów otrzymanych od naszego Zbawiciela, dar sakramentu pokuty. I mieliśmy okazję skorzystać z niego wczoraj po to, aby otworzyć czyste nasze serca na spotkanie z Chrystusem obecnym w innym sakramencie, w sakramencie Eucharystii. Przypominaliśmy sobie też wczoraj, że czas Adwentu to czas, który nas przygotowuje na przeżycie świąt Bożego Narodzenia, a także na powtórne przyjście Chrystusa, na to spotkanie z Nim na końcu czasów. Dzisiaj jeszcze wrócimy do tego, co wczoraj zasygnalizowane było. Mianowicie chciałbym, byśmy przypomnieli sobie, że o tej chwili, kiedy ma zakończyć się ten świat, wie tylko Pan Bóg, jak słuchaliśmy wczoraj. No i może być tak, że prędzej z naszym Panem spotkamy się wtedy, kiedy przekroczymy próg życia i śmierci. Warto więc przypomnieć sobie, jakie są ostateczne rzeczy człowieka. Należy do nich śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. O śmierci wiemy tyle, że jest pewna, że weszła na świat jako skutek grzechu pierworodnego. Wiemy też, że nie ma innej drogi do celu życia człowieka, jak przejście przez nią, jak swoistą bramę wiodącą do nowego życia. Dlaczego właśnie musimy przez nią przechodzić? Bo tak samo stało się z Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. I skoro On, Syn Boży, przeszedł przez nią i otworzył nam przez nią bramy zbawienia, to tak samo musi ona dotknąć każdego z nas. I my musimy z tym doświadczeniem również się zmierzyć. O śmierci mówi się różnie, że może być nagła, może być powolna, może być niespodziewana albo spodziewana, może być tragiczna, może być bohaterska. Przede wszystkim może nastąpić z bardzo wielu różnych przyczyn. Oswajamy się z nią, uczestnicząc w pogrzebach naszych krewnych, znajomych. Trochę o niej myślimy, ale chyba najczęściej odsuwamy myśl o tym na trochę później. Bo tak po prawdzie to mimo wszystko trochę się jej boimy. To poniekąd naturalne, ale skoro wiemy, że jest to droga do spotkania z naszym Panem, powinniśmy myśleć o niej często i odważnie. Raz, możemy powiedzieć, już przeżywaliśmy podobny moment. Ktoś powie, no jak to, już raz umierałem? No, może nie umierałem, może właśnie inaczej. Jeżeli śmierć potraktujemy jako przejście przez bramę do nowego życia, to wystarczy wrócić do momentu naszego dzieciństwa, właściwie jego początków. Nikt z nas chyba nie ma takiej pamięci, żeby sięgała pierwszych dni naszego życia, ale właśnie patrząc na ten współczesny świat i jak to nowe życie budzi się i rośnie pod sercem każdej mamy, możemy powiedzieć przez pewną analogię, że coś podobnego było i w naszym życiu. My też zaczęliśmy istnieć pod sercem naszych matek jako te właśnie wzrastające powolutku nowe życia. Doświadczaliśmy tej nowej rzeczywistości, w której się znajdowaliśmy wtedy pod sercem matek i wydawało nam się, że nie ma nic lepszego na świecie pod słońcem, jak właśnie to miejsce, w którym jesteśmy. Tymczasem przyszedł dzień narodzin, coś dziwnego zaczęło się dziać z nami, że naraz byliśmy pozbawieni tego ciepła, tego spokojnego miejsca, w którym wzrastaliśmy, że trzeba było gdzieś iść indziej. I okazało się, że przyszliśmy na ten świat, w którym żyjemy. No i może właśnie dlatego dzieci po urodzeniu też przychodzą na ten świat z krzykiem. No co prawda, mówią lekarze, że to zachłystnięcie się pierwszymi haustami powietrza i tak dalej. Ale jest coś w tym takiego ciekawego, że przychodząc na świat trochę krzyczymy, bo boimy się tej nowej rzeczywistości. I kiedy dziecko się uspokaja, kiedy jest przytulane do serca swojej matki, kiedy bierze ona je w ramiona, wtedy na powrót wraca spokój i przestaje się ten malutki człowieczek lękać tej nowej rzeczywistości, w której się znalazł. Drodzy, więc takie doświadczenie każdy z nas już ma. Może je tylko sobie oczywiście nie przypominamy, nie uświadamiamy, ale możemy przez tą analogię powiedzieć, że coś podobnego dzieje się również i w naszym życiu, tym obecnym i tym, które nas czeka. Bowiem opierając się na tym doświadczeniu, możemy za mędrcem pańskim z Księgi Pisma Świętego Starego Testamentu, z Księgi Mądrości powiedzieć: bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. No, może też chociażby takim oswojeniu się z tą myślą o śmierci pomagać nam patron dobrej śmierci, jak go nazywamy. To jest święty Józef. Macie tu też w bocznym ołtarzu ładnie odnowioną figurę świętego Józefa. Też w pobliskim Krzeszowie, który wspominałem wczoraj, znajduje się cały kościół, kościół bracki poświęcony świętemu Józefowi. Jedna ze scen na jednym z fresków pokazuje nam śmierć świętego Józefa. i nazywamy go patronem dobrej śmierci, bo tak jak przy nim był Jezus i Maryja, tak samo wielu z nas pragnęłoby, czy powinno pragnąć, aby również przy naszym przejściu z tego świata do nowego byli i oni również obecni. Jezus i Jego Matka Maryja. No właśnie, no więc o śmierci niech wystarczy, chociaż tu też mi się przypomina, no troszkę to brzmi, może zabrzmi trochę tak dziwnie, ale kiedyś jeden z księży kapelanów w szpitalu, który pracował, opowiadał, że był przy śmierci pewnego człowieka, no i on właśnie tak bardzo też się bał tego momentu, no i troszkę tam popłakiwał i taki był zdenerwowany. No i właśnie mówił, proszę księdza, ja tej śmierci nie przeżyję. No a ksiądz go wziął za rękę, trochę go tam pogłaskał po ręce, mówił, nie martw się, przeżyjesz, przeżyjesz. Więc drodzy, każdy z nas tą śmierć będzie musiał przeżyć na swój sposób, ale właśnie warto też o tym pamiętać i też o tym myśleć i do tego momentu się powoli przygotowywać. No ale właśnie, po śmierci co tutaj jest? Sąd Boży. Czytamy o tych ostatecznych rzeczach człowieka. Kilka tekstów Pisma Świętego wyraźnie wskazuje nam na to, że zaraz po śmierci będzie miał miejsce sąd nad nami, ale będzie to sąd szczegółowy, zwany inaczej przez teologów jednostkowym, w odróżnieniu od tego sądu, który nazywamy ostatecznym. Ostatecznym, powszechnym, zapowiadanym na końcu czasów, przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa, kiedy będą sądzeni żywi i umarli. To jest ten sąd ostateczny. Natomiast jeżeli ktoś wcześniej przechodzi z tego świata do tego nowego świata Bożego, staje przed Bogiem na sądzie szczegółowym, jednostkowym. I chociażby taka przypowieść z Ewangelii Łukasza o bogaczu i Łazarzu, chyba pamiętamy, że zaraz po śmierci jeden z nich znalazł się na łonie Abrahama, jak to jest napisane, a drugi cierpiał w płomieniach gdzieś w jakimś tam miejscu, z którego widział właśnie tego Łazarza na łonie Abrahama. I ten bogacz prosił, żeby Łazarz chociaż trochę wody na palcu przyniósł mu i zwilżył jego wargi, bo strasznie cierpi w tym płomieniu. To właśnie oznacza, skoro Pan Jezus o tym mówi, że dostali się do tych miejsc na mocy specjalnych wyroków. Tutaj też możemy nawiązać do autora listu do Hebrajczyków, który w 9 rozdziale stwierdza, postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak więc zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego, który w punkcie 1022 mówi, każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednie potępienie na wieki. Na czym więc ten sąd ma polegać? No, na osądzeniu tego, co uczyniliśmy w życiu. Święty Jan od Krzyża tak ładnie pisał, że pod wieczór życia sądzeni będziemy z miłości. I możemy tak przypuszczać, że Pan Bóg nas będzie pytał, czy kochałeś, czy kochałaś. W domyśle i Boga, i bliźniego. Kiedyś jest opisywana w historii taka jedna z bitew. Jeden z królów hiszpańskich podbijał jedno księstwo. No i w końcu doszło do tego, że książę z tego księstwa oznajmił, że podda się królowi, ale właśnie pod pewnymi warunkami. Bo król wymagał, żeby on przyszedł do niego, uklęknął przed nim i oddał mu hołd. No to ten powiedział, że dobrze, uczyni to, ale nie chce, żeby przy tym byli świadkowie, że może to zrobić przy nim sam na sam. Król zgodził się. Na polu bitwy między jednym a drugim wojskiem został postawiony namiot. Do tego namiotu o mówionej porze z jednej strony wszedł król, z drugiej strony książę, oczywiście też z asystą, że tak powiem. Na znak dany przez króla wszyscy opuścili namiot, wtedy książę przyklęknął przed nim i kiedy to uczynił, naraz ściany namiotu opadły i oczom żołnierzy tego księcia, którzy nie wiedzieli jeszcze do końca, o co chodzi, ukazał się ich książę klęczący przed owym królem. Przeżyli wielkie też upokorzenie, że tak jak i ten książę musiał się upokorzyć przed królem, tak i im było wstyd za tą scenę, którą zobaczyli. Drodzy, to pewien obraz, ale sięgamy do kart Pisma Świętego, Ewangelii Łukasza, rozdział 12, gdzie czytamy: nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Co to oznacza? To oznacza, że zarówno zło, jak i dobro od czasu tylko do czasu pozostają w ukryciu. Przyjdzie taka chwila, że to wszystko, co uczyniliśmy, dobrego i złego, zostanie ujawnione. Czasami jedni ludzie może troszkę tak mają żal do Pana Boga, może do innych, bardziej do innych, może nie do Pana Boga, taki w cudzysłowie żal, że robią coś dobrego, a ktoś tego nie potrafi docenić. Że tyle razy już komuś tam ktoś ustępował w jakiejś sprawie, że teściowa synowa już tyle razy tam ustępowała, żeby ona pierwsza ten obiad gotowała, a ona dopiero druga. Że teściu tam, zięciowi też ustępował, że właśnie zięć pierwszy wjeżdżał do garażu samochodem, a on dopiero później. I tak dalej, i tak dalej. No i właśnie może tak być, że mamy trochę takiego żalu, że ta druga osoba, której to czynimy dobro, nie potrafi tego docenić. Nie potrafi tego dojrzeć. Drodzy, nic, co zrobiliśmy dobrego, nie ulegnie jakiemuś przedawnieniu, zakryciu. Wszystko w swoim czasie zostanie ujawnione. Ale z drugiej strony też i zło, które czynimy, czasami w ukryciu. Przyjdzie ta chwila, że trzeba będzie się za to niestety wstydzić. I to nie tylko przed samym Panem Bogiem, ale na oczach innych, wokół nas. A więc to też winniśmy mieć zawsze przed oczami. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Wszystko wyjdzie. Wszystko. A więc pamiętajmy też o tym. Sam sąd jest przedstawiany przez Pana Jezusa w różnych przypowieściach, chociażby w jednej z nich, kiedy tam jest mowa, że gromadzą się ludzie w jakiejś tam sali, powiedzmy, i są oddzielani jedni od drugich. Jedni stają po lewej stronie, drudzy po prawej. No i ci, którzy słyszą po prawej, i ci, co po lewej, słyszą podobny zarzut czy słowa. Do tych, którzy stają po lewej stronie, sędzia mówi: byłem głodny, nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, nie daliśmy ci pić. I tak dalej. A dla tych, którzy stali po prawej stronie: byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. I okazuje się, że jedni idą na potępienie wieczne, a inni odbierają swoją nagrodę. Tym samym przypomniane jest, że na niebo zasługujemy chociażby przez uczynki miłosierdzia, które, jak pamiętamy, są uczynkami względem duszy i ciała. Tu akurat była mowa o tych uczynkach według ciała. Przypomnijmy je, że głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. A z drugiej strony mamy uczynki miłosierdzia względem duszy, a więc grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Jeżeli te uczynki względem duszy i ciała będą również obecne w naszym życiu, możemy być pewni, że zostaniemy zaliczeni do tych, którzy staną po tej prawej stronie, aby cieszyć się radością wieczną. Bo to jest ten moment rozstrzygający, co nas czeka ostatecznie. Niebo albo piekło. Znowu zaglądnijmy do katechizmu Kościoła katolickiego, który w numerze 1023 przypomina nam: ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go takim, jakim jest. O tym pisze święty Jan w pierwszym swoim liście. Widzą Go twarzą w twarz. Tu mamy znowu odniesienie do Apokalipsy 22 rozdziału. Powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego rozporządzenia Bożego dusze wszystkich świętych i innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu świętego, jeśli w chwili śmierci nie miały nic do odpokutowania, albo jeśli by wówczas miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci, jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed sądem ostatecznym, od chwili wniebowstąpienia Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa były, są i będą w niebie, w Królestwie i w raju niebieskim z Chrystusem. Będą oglądały i oglądają istotę Bożą, widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz, bez pośrednictwa żadnego stworzenia. To są słowa Benedykta XII z Konstytucji Benedictus Deus i są one również powtórzone w uchwałach Soboru Watykańskiego II, przypominające nam o tym, co czeka ludzi, którzy tutaj na ziemi postępują zgodnie z wolą Bożą. No a w takim razie o tej drugiej rzeczywistości, co mówi nam Kościół o piekle. Znowu odnosimy się do katechizmu, punkt 1033, gdzie czytamy: umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. Samowykluczenie. Ktoś, kto ustawicznie trwa w grzechu, nie może oglądać Boga na wieki w odróżnieniu od tych, którzy są w niebie. To właśnie też jest mowa, że to piekło będzie połączone z pewnymi karami. Jest tu mowa o karze ognia ognistego. Też w Ewangelii Mateusza są takie słowa Pana Jezusa, który mówi: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny. To piekło jest przedstawiane jako oczywiście pewien stan, ale w tych opisach biblijnych ma ono pewne obrazy. Mowa jest o nim jako pewnej otchłani, czeluści. Apokalipsa mówi o nim jako jeziorze ognia i siarki, w którym przebywający ludzie będą cierpieć wiecznie dniem i nocą. To w Ewangelii, w Apokalipsie świętego Jana w 20 rozdziale jest mowa, że w piekle będzie płacz i zgrzytanie zębów, oznaczające wielki smutek i złość. To u Mateusza w rozdziale 13. To miejsce, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie, według Ewangelii świętego Marka, rozdział 9. I możemy takich miejsc znaleźć jeszcze więcej. Nie jest to miejsce godne pozazdroszczenia. A więc to jedna rzeczywistości, która czeka ludzi, którzy sami wykluczają się z tego dzieła Bożego miłosierdzia. Drodzy, po co Pan Bóg w ogóle to piekło, można powiedzieć, stwarza? No, Pan Bóg na pewno nie czerpie żadnej satysfakcji ze śmierci złych ludzi. On pragnie, aby wszyscy nawrócili się, zawrócili ze złej drogi, no i żeby żyli. Ale On nie będzie też zmuszał nas do poddania się pod Jego panowania. Dał ludziom wolną wolę. Jeżeli ktoś decyduje się odrzucić Boga, no to on, można powiedzieć, nie ma wyboru. Da nam to, czego chcemy, czyli życie z dala od Niego. A więc na tym polega piekło, że człowiek będzie oddzielony na wieki od miłości Bożej. No ale zaraz ktoś powie, no mówimy niebo, piekło, a jeszcze jest mowa o czyśćcu. Tyle mówimy o czyśćcu przecież tutaj na ziemi. Gdzie ten czyściec? No więc czyśćca nie ma w rzeczach ostatecznych człowieka. Dlaczego? Bo czyściec nie jest stanem na wieki, ale tylko stanem przejściowym. Otóż to miejsce, które pomaga naszym duszom oczyścić się ze wszystkich jakichś naszych złych skłonności, przyzwyczajeń, tego, co nam się właśnie nagromadziło w ciągu naszego życia, te wszystkie nieodpokutowane przez nas winy, brak zadośćuczynienia za wykonane zło, popełnione zło. A więc tutaj znowu w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że czyściec to przejściowy stan, a nie miejsce, który trwa do chwili powszechnego zmartwychwstania. Dostępują go dusze osób umierających w łasce, ale które nie uporządkowały stosunku do rzeczy stworzonych. Boże miłosierdzie dopuszcza możliwość oczyszczenia miłości z egoistycznych przywiązań, do których doprowadziły popełnione grzechy. Ciężar kary czyśćcowej zależy od rodzaju oraz liczby popełnionych grzechów. Oczyszczenie dokonuje się przez swego rodzaju ogień, który nie jest fizycznej natury, lecz jest bólem duchowym, wynikającym z uświadomienia sobie miłości Boga i własnych niedoskonałości. Innym oczyszczającym cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. A więc wiemy, że gdzieś tam za tym progiem czeka nas ta wielka Boża miłość, a my jesteśmy od niej jeszcze oddzieleni. Musimy oczyścić się od niej, od naszych złych skłonności, żeby do niej dotrzeć, ale to jest też ostateczny cel dusz, które są w czyśćcu, że osiągną niebo i my w tym osiągnięciu nieba możemy im dopomóc. Dlatego jest mowa przy różnych okazjach o możliwości uzyskania odpustu dla naszych zmarłych. Możemy też dbać w ten sposób o nasze zbawienie, wypraszając takie odpusty dla siebie. Również naszym zmarłym pomagamy przez modlitwę, posty, cierpienia ofiarowane w ich intencjach, przede wszystkim zaś składane w ich intencjach msze święte i inne jeszcze możliwości, które daje nam Kościół przy różnych okazjach, odprawianie różnych nabożeństw, modlitw, pozwala ofiarować ten dar dla naszych zmarłych, jak przypuszczamy w większości, którzy muszą przejść przez ten stan czyśćca, ale wszystko po to, aby ostatecznie osiągnąć niebo. Tak więc myślę, że dzisiaj już troszkę na nowo przypomnieliśmy sobie więcej o tych rzeczach ostatecznych człowieka. Warto o tym pamiętać i nie bać się tego, co nas czeka, bo wszystko możemy uczynić w Chrystusie. Jak słyszeliśmy, jesteśmy powołani do nieśmiertelności. I właśnie za naszym Panem idąc, będziemy mogli tej radości doświadczyć przebywania z Nim na wieki, jeżeli tylko tymi drogami wędrować będziemy. Prefacja ze zmarłych pierwsza tak fajnie to przedstawia, kiedy mówi, że życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. A więc my również bądźmy tymi, którzy już tutaj na ziemi będą budować to mieszkanie w niebie, ten dom nie ręką ludzką, ale ręką Bożą uczyniony. Powstańmy teraz.